Marcin Sasin, dzień dobry, a w studiu Radia Gorzów gość Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy od spraw takich, które bardzo wielu z nas może te sprawy i zajmować i dotyczyć. Kredyty. W Polsce kredyty, no nie tylko w Polsce, ale wiele osób je ma. Wcześniejsza spłata. Bo czasami pojawiają się środki, które możemy wykorzystać na wcześniejszą spłatę. Jak to jest? Dużo osób nie wie, że może spłacić wcześniej kredyt.
Kredyt, to tak jak każdą umowę, umowę kredytową, można ewentualnie zakończyć wcześniej pod pewnymi warunkami.
No właśnie.
Te warunki są określone w umowie. Do tej pory było tak, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu klient, konsument nie otrzymywał opłat, które ponosił na początku, czyli tak zwanych prowizji, opłat
no
przygotowawczych, nie otrzymywał zwrotu. I często bywało tak, że same te opłaty przygotowawcze czy prowizja dotycząca kredytu stanowiła bardzo dużą część tego kredytu, a nawet i połowę odsetek, które w kolejnych latach zostawały doliczane.
I ten zwrot prowizji nam się należy.
Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, ale banki od kilku lat broniły się przed zwrotem tej prowizji, uzasadniając to, że są to pewne koszty przygotowawcze również związane z kredytem i nie podlegają zwrotowi. I pomimo opinii rzecznika finansowego, opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, banki się przy tym broniły. Nawet na moje pisma w tej sprawie do banków, banki odpowiadały w ogromnej większości, że ich opinie organów tego typu jak rzecznik finansowy czy prezes UOKiK-u nie dotyczą.
Bo miał pan takie przykłady?
Miałem takie przypadki w ostatnim roku czy też w tym roku i powiem szczerze, że w ogromnej większości okazywały się moje działania bezskuteczne, dlatego że wspomniane przeze mnie opinie nie wiązały banków. Sytuacja się zmieniła po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września tego roku, gdzie Trybunał orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu należy się proporcjonalny zwrot prowizji i wszystkich opłat, które były związane z przygotowaniem tego kredytu. I po tym wyroku banki zaczęły powoli zmieniać swoją praktykę postępowania. I wróciłem do tych starych spraw, które prowadziłem do tej pory, namawiając konsumentów, którzy się do mnie wcześniej z tymi sprawami zwrócili, żeby podjąć ponowną próbę odzyskania należnej im części prowizji czy też kosztów przygotowawczych kredytu.
Tutaj warto też wspomnieć o firmach, które mogą to za nas robić, bo też wiem, że się zgłaszają do konsumentów. To absolutnie nie jest niezgodne z prawem. Natomiast tym firmom oczywiście trzeba zapłacić, a można samemu się wystawić.
Czy firmy takie, jak obserwuję, uaktywniły się po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, dlatego że teraz jest tylko kwestia czasu, też oczywiście umiejętnego przygotowania pisma, i wniosku o zwrot kredytu. I nawet konsekwencja klienta w dochodzeniu swoich praw odnosi skutek. Chociażby przed przyjściem do studia miałem telefon od jednej z konsumentów z Gorzowa, której w ubiegłym tygodniu takie trzy pisma do trzech banków przygotowałem o zwrot prowizji i mówię, że nie otrzymała z banku jednego z banków żadnej odpowiedzi, tylko otrzymała już kwotę 1800 zł wczoraj na konto.
Czyli bank nie dyskutował?
Nie dyskutował. No, nie dyskutował też dlatego, że samo pismo bank, jeżeli widzi, że klient jest konsekwentny, że w piśmie powołuje się na odpowiednie orzeczenia, daje do wiadomości to pismo, widzi, że pismo zostało sporządzone przez instytucję, która udziela pomocy, w tym przypadku rzecznik konsumentów klientowi, to wie, że docelowo nie jest pod względem ekonomicznym wchodzenia spór, bo to się będzie wiązało z kosztami. Oczywiście jest też jeden z banków, tu nazwę nie będę wymieniał, który w odpowiedzi na moje wystąpienie do niego w tej sprawie, już po wyroku orzeczeniu Trybunału z września, odpisał mi, że jego to orzeczenie nie wiąże, to jest tylko interpretacja prawa Unii Europejskiej i tak dalej. Nie zgadzam się z tą argumentacją i w tej sprawie skierowałem też pismo do rzecznika finansowego, prezesa UOKiK-u, dlatego że moim zdaniem to jest działanie, które nie idzie na korzyść konsumentów i utrudnia konsumentom dochodzenia ich praw.
No, sami państwo słyszą, jeżeli ktoś ma takie problemy, problemu, to zgłosić się do miejskiego
rzecznika konsumentów, jak również mamy szereg bezpłatnych punktów porad prawnych na terenie Gorzowa, czy też na terenie każdego powiatu w kraju.
Od listopada nowe zasady doręczeń pism procesowych. Na czym to polega?
Do tej pory funkcjonowało to tak, że w przypadku pisma procesowego, pisma sądu, nakazu zapłaty, czy innych pism procesowych, obowiązywała tak zwana fikcja doręczenia. Następowała dwukrotna próba doręczenia pisma, czyli tak zwane awizowanie, i w przypadku, gdy po dwukrotnym awizowaniu klient nie odbierał takiego pisma, uznawało się, że zostało skutecznie doręczone. A pisma dotyczyły różnych spraw. Chociażby informacje o tym, że został wydany wyrok, został wydany nakaz zapłaty. I później taka osoba dowiadywała się o tym, że toczyło się postępowanie. Tu chodzi szczególnie o postępowanie w przypadku takich umów cywilnoprawnych, jak usługi telekomunikacyjne czy inne postępowanie, które toczą się przed Sądem Elektronicznym w Lublinie. Otrzymywał informację z zakładu pracy, że komornik wszedł na konto. Jak było to możliwe? Dlatego, że nie był ustalany adres, pod którym faktycznie konsument mieszkał. Często bywało to tak, że firma windykacyjna, czy też firma, która kierowała sprawę do sądu, albo nie wiedziała, albo też nie chciała podać prawidłowego adresu konsumenta. Co się zmieniło? Po dwukrotnym awizowaniu teraz będzie wkraczał, że tak powiem, do akcji komornik. I komornik będzie próbował podejmować próby doręczenia, ale też próby doręczenia osobistego. Czyli komornik bierze pismo w rękę, czy też osoba upoważniona przez komornika sądowego, i będzie udawał się w miejsce wskazane w takim piśmie sądowym, miejsce wskazane, i starał się dostarczyć pismo. Jeżeli się okaże, że adres jest nieaktualny z różnych względów, a wiemy, że jesteśmy coraz bardziej mobilni i zmieniamy miejsce zamieszkania, będzie próbował skutecznie ten adres ustalić. Dopiero jeżeli po dwukrotnej próbie podejmowanej przez komornika nie będzie możliwe skuteczne doręczenie pisma, wtedy będzie domniemanie, że pismo zostało doręczone.
Idziemy dalej. Zakupy w internecie, bo to jest coraz bardziej popularne wśród Polaków, wśród konsumentów. Trzeba uważać na platformy sprzedaży, bo często duże instytucje, które dla nas są bardzo wiarygodne, udostępniają swoją platformę no mniej, powiedzmy, wiarygodnym i odległym z punktu widzenia polskiego konsumenta firmom. No i wtedy jest problem, tak?
To jest właśnie praktyka, którą obserwuję w ostatnich miesiącach. Dokonując zakupu przez internet, często kierujemy się nazwą firmy, no już nawet nie opiniami. Wiemy doskonale, że te opinie w internecie, te setki opinii można w różny sposób pozyskać. Kierujemy się marką firmy. I ja też osobiście staram się kupować firmy, które są na rynku, które nawet mają punkty stacjonarne, bo zawsze ewentualnie łatwiej jest wyjaśnić sprawę nawet przy zakupie internetowym w placówce takiej firmy na miejscu, czy też na infolinii. Ale niestety widzę też, że działają sklepy internetowe, które ukrywają fakt, który jest ukryty gdzieś drobnym druczkiem, że w przypadku zawarcia takiej transakcji ten sklep nie jest stroną umowy sprzedaży. Sklep tylko, ta firma działa tylko jako platforma, pośredniczy. A tak naprawdę okazuje się, że po kliknięciu, po zapłaceniu ceny i tak dalej, dostajemy paragon czy fakturę i tam są dane firmy, która nie jest tożsama z firmą, które dokonaliśmy zakupu. Czy jest to zgodne z prawem? Jest zgodne z prawem, ale trzeba czytać. Trzeba czytać, gdzie kupujemy. To się pojawia informacja często, ja tu już nie będę wymieniał nas, ale niestety znane firmy, sklepy internetowe, które do tej pory sprzedawały jako one, tak, pod swoją marką, teraz udostępniają to innym firmom. I miałem chociażby przypadek, gdzie w znanym sklepie internetowym klient kupuje telefon komórkowy i nie podoba mu się po dwóch tygodniach ten telefon komórkowy, chce go odesłać, ale nagle ku swojemu zaskoczeniu obserwuje, że dokonał zakupu w firmie, która ma siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii. I zgodnie z prawem przysługuje nam przy zakupie internetowym prawo zwrotu w ciągu 14 dni, ale musimy ponieść koszty wysyłki. A koszty wysyłki do Wielkiej Brytanii są dużo wyższe niż w kraju.
No, telefonu, a możemy kupić coś innego, coś większego i wtedy te koszty...
Tak. Koszty mogą stanowić nad połowę wartości towaru.
Więc na to trzeba uważać. A propos zakupów. Jeżeli kupujemy na przykład sprzęt RTV, czy warto i na co patrzeć, na co zwracać uwagę przy tak zwanym dodatkowym ubezpieczeniu sprzętu RTV?
Należy pamiętać, że tak zwana przedłużona gwarancja to jest ubezpieczenie. To jest nic innego niż umowa ubezpieczenia. Kupujemy sklep w sieci handlowej RTV, powiedzmy na terenie Gorzowa, i stroną naszej umowy sprzedaży jest ten sklep. I mamy w ramach tej umowy prawo do dwuletniej rękojmi, czy też gwarancji, też najczęściej dwuletniej. I jeżeli chcemy tą tak zwaną gwarancję przedłużyć na kolejne lata, chociażby 3 do 5, to trzeba pamiętać, że ta umowa na 3 dodatkowe lata to nie jest już umowa z tym sklepem, jest to umowa z firmą ubezpieczeniową. Jest to firma ubezpieczeniowa. I tutaj to, co nam się należy, nie wynika to z przepisów dotyczących rękojmi czy innych, wynika to dokładnie z tej umowy. I czy warto takie umowy podpisywać? Należy je najlepiej przeczytać. Pragnę tutaj mieszkańców uspokoić, że na szczęście w ostatnich latach ten rynek się na tyle ustabilizował, że sprawdziłem wszystkie znane sieci sprzedające sprzęt RTV, Euro AGD, korzystają ze znanego jednego ubezpieczyciela, bo do tej pory były przypadki, że dostawałem takie umowy, gdzie tą stroną, tym ubezpieczycielem była firma z Portugalii, z firma Luksemburga, i te zasady, powiem szczerze, były niekorzystne dla klientów. Także czy warto? Trzeba przeczytać. Ja mogę jedynie doradzić, powiem jak ja robię, tak? Jeżeli dokonuję zakupu takiego towaru, to taką umowę ubezpieczenia zawieram ewentualnie przy sprzętach wielogabaretowych, czyli lodówki, pralki czy telewizory, dlatego że wtedy jakikolwiek ewentualny koszt naprawy po 2 latach wiąże się z przyjazdem serwisanta, bo nie zawieziemy tego sprzętu do punktu naprawy. I wtedy może warto przemyśleć, czy tą umowę zawrzeć, jeżeli to nie są też jakieś duże koszty, bo na pewno dużo zaoszczędzimy na samym przyjeździe serwisanta.
Tematów mnóstwo, niestety czas nam się skończył, ale do jeszcze spraw konsumentów wrócimy. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Konsumentów, był Państwo i moim gościem.
Dziękuję również. Do widzenia Państwu.